Choroby przenoszone przez kleszcze są ważnym i narastającym problemem epidemiologicznym i klinicznym na świecie. Do zachorowań najczęściej rozpoznawanych w Polsce należą borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Przebieg tych chorób może być bardzo poważny, często obarczony ryzykiem wystąpienia powikłań neurologicznych i dotyczących sfery psychicznej oraz śmierci, szczególnie w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu. Województwo podlaskie jest na pierwszym miejscu w kraju pod względem zapadalności na te choroby. Jak się przed nimi ustrzec? Między innymi o tym będziemy dzisiaj rozmawiać przed mikrofonem Renata Reda. Dzień dobry, a moim gościem jest profesor Joanna Zajkowska, podlaski konsultant w dziedzinie epidemiologii. Witam panią.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od sytuacji w klinice chorób zakaźnych i neuroinfekcji. Dużo macie pacjentów z kleszczowym zapaleniem mózgu i boreliozą?
Może nie jest ich dużo, ale już mamy. Sezon kleszczowy już się zaczął i to wcale nie ostatnio. Już jak zaczęły temperatury wiosenne rosnąć powyżej 7 stopni, kleszcze budzą się ze swojej zimowej drzemki i już mamy zachorowania.
I dotyczą one także osób w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu, które były zaszczepione?
Nie. Szczepienie to jest bardzo dobra szczepionka. Szczepienie gwarantuje nam, że nie zachorujemy.
A poważne macie przypadki?
W większości przypadków są to przypadki średnio ciężkie, dlatego że te najłagodniejsze nie trafiają do szpitala. Choroba może przebiegać w postaci tak zwanej letniej grypy, czyli objawów grypopodobnych. Natomiast jak mamy mniej szczęścia, przejdzie fazę neurologiczną, zazwyczaj hospitalizujemy i najczęściej jest to zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Natomiast wśród części tych pacjentów zdarzają nam się zapalenia mózgu, porażenia, zapalenia rdzenia kręgowego i to są te najcięższe przypadki.
A czy te osoby wiedziały, w którym momencie doszło do zakażenia?
W większości przypadków chorzy nie rejestrują, nie odnotowują faktu pokłucia przez kleszcze. Wiedzą, że byli eksponowani, byli na działce, w lesie, natomiast samego faktu ukłucia przez kleszcze w większości przypadków nie odnotowują.
Czyli nawet nie wiedzą dokładnie, w jakim miejscu ten kleszcz się wczepił w nich.
Tak, tak, tak działają kleszcze.
Jakie są jeszcze choroby przenoszone przez kleszcze?
Najczęściej rozpoznawana borelioza, najcięższa choroba to kleszczowe zapalenie mózgu. Poza tym jest jeszcze anaplazmoza, rozpoznawana znacznie rzadziej, ale też potrafi być poważną chorobą. I już zupełnie rzadko tularemia.
I czym te choroby się objawiają? Jak poznać, że akurat na to się zachorowało?
Część z tych chorób to są choroby gorączkowe. Czyli kleszczowe zapalenie mózgu, tularemia nie, ale anaplazmoza jest chorobą gorączkową, czyli złe samopoczucie w takim nieodległym czasie od pokłucia przez kleszcze, gorączka, ból głowy, na pewno powinny skłonić nas do kontaktu z lekarzem.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku prowadzi badania nad chorobami odkleszczowymi. Jakie są ich wyniki i czego możemy się po nich spodziewać? O tym za chwilę. W studiu gościmy dziś profesor Joannę Zajkowską, podlaskiego konsultanta w dziedzinie epidemiologii, a rozmawiamy o chorobach odkleszczowych. Co w tym zakresie badają naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku?
Klinika neuroinfekcji jest zogniskowana na chorobach odkleszczowych i bardzo wiele badań jest prowadzonych dotyczących boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu. Badamy przebieg leczenia, mechanizmy, które powodują pojawiające się objawy, co jest oczywiście pomaga w zrozumieniu przebiegu choroby i zrozumieniu, w jaki sposób podejść do leczenia. Natomiast ostatni program, jeden z programów, który prowadzimy, to jest program poświęcony kleszczowemu zapaleniu mózgu, ponieważ obszar województwa podlaskiego jest obszarem endemicznym. I właściwie w świadomości Polaków wydaje się, że kleszczowe zapalenie mózgu występuje na Podlasiu, w Puszczy Białowieskiej, no może czasem na Mazurach, a w zasadzie to jest to choroba, o której naprawdę niewiele wiadomo. Okazuje się, że jednak my jesteśmy nauczeni tutaj, rzeczywiście tego kleszczowego zapalenia mózgu jest dużo, natomiast zaoferowaliśmy badanie próbek surowicy i płynu mózgowo-rdzeniowego ośrodkom leczącym neuroinfekcje w innych częściach kraju. I co się okazuje? Okazuje się, że wysyłane próbki potwierdzamy obecność kleszczowego zapalenia mózgu. Spowodowało to już efektem tych naszych badań, już jest przyjęcie obszaru całej Polski jako obszaru zagrożonego kleszczowym zapaleniem mózgu z większą lub mniejszą intensywnością.
I który z regionów tutaj na miejsce pierwsze się wysuwa?
To jest warmińsko-mazurskie, podlaskie oczywiście, ale ku naszemu zdziwieniu na przykład województwo śląskie. Tam jest dużo drobnych zwierząt, tam jest też dużo zieleni, dużo ludzi ma swoje działki, kontakt Śląsk, ludzie tęsknią też za swoim kawałkiem ogródka, eksponują się i boreliozy, i kleszczowego zapalenia mózgu jest rzeczywiście dużo.
I co po tym, jak już do takich wniosków doszliście, co teraz może się zadziałać w związku z kleszczowym zapaleniem mózgu?
Po pierwsze, lepsze rozpoznawanie, ponieważ na przykład takie województwo lubuskie, wydawało się, że nie ma co szukać kleszczowego zapalenia mózgu czy takiej etiologii. Okazuje się, że jest. Z jednej strony, czyli dobre rozpoznawanie, znajomość objawu, z drugiej strony podjęcie pewnej prewencji, bo przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu możemy się zaszczepić. Więc jeśli ktoś jest często kłuty przez kleszcze, a wiemy, że jest ryzyko tej choroby na danym terenie istnieje, no najlepszym sposobem jest po prostu zaszczepić się.
Zanim szczegółowo powiemy o kleszczowym zapaleniu mózgu i boreliozie, to trochę o życiu kleszczy. Informacje na temat życia tych zwierzaków mogą nam pomóc ustrzec się przed chorobami. Sekretne życie?
Sekretne życie. Kleszcze są rzeczywiście, to należą do pajęczaków. Jest to gatunek zwierząt, który znany jest od nawet znaleziono przenoszone przez kleszcze bakterie w tym człowieku lodu, czyli ma niezwykle długą historię i okazuje się, że forma kleszczy niewiele się zmieniła przez ten czas, czyli są tak dobrze zaadoptowane do swojego pasożytniczego trybu życia, że właściwie ewolucja nie wymusza na nich żadnych zmian. Nie mają naturalnych wrogów. To, co kleszczom zagraża, to przede wszystkim susza i brak żywicieli. Natomiast potrafią przetrwać nawet do 2 lat, czekając na swojego żywiciela. Nie grozi im niska temperatura. To, że mniej mamy zachorowań po ciężkiej zimie, nie wynika z tego, że mniej jest kleszczy, tylko jest mniej ich żywicieli, ponieważ groźna zima jest niebezpieczna dla drobnych tych myszek, wiewiórek, które nie mogą dostać się do pożywienia i zmniejsza się populacja tych drobnych zwierząt, które służą jako żywiciele kleszcza. Natomiast kleszcze znakomicie sobie radzą od Syberii aż poszerzają w tej chwili przy zmianach klimatycznych zakres swojego występowania do obszarów, gdzie ich wcześniej nie było. Czyli w Skandynawii mamy coraz większe obszary zagrożenia chorobami odkleszczowymi. Południe Francji, Francuzi są bardzo dumni, że mają swoje pierwsze przypadki kleszczowego zapalenia mózgu, a nawet w Bułgarii.
A w Afryce?
W Afryce mamy inne rodzaje kleszcza. Ja mówię o tych kleszczach, ty Ixodes ricinus, czyli ten kleszcz najbardziej popularny, ten, który właśnie przenosi choroby. Mamy jeszcze drugiego kleszcza, takiego kleszcza łąkowego, który wcześniej zaczyna żerowanie. On jest taki troszkę większy. Bardzo często go zdejmujemy z naszych zwierząt, naszych pupili, jeśli mamy, wychodzimy na spacer z psem. Ale zakres występowania tego kleszcza również się poszerza, bo kiedyś to było tylko do Wisły, a teraz już ze wschodu maszeruje on na zachód i coraz większy obszar występowania tego drugiego kleszcza też obserwujemy.
Zimą gdzie się chronią?
Chronią się w ściółce, zapadają taki stan anabiozy, czyli takiego przetrwania i jak temperatury wiosenne przekraczają 7 stopni, one wyciąga je ciepło. I to może nas też zmylić, taki okres wczesnowiosenny, ponieważ one wcale nie tęsknią do liści. Oczywiście wolą, jak jest wilgoć i latem i jest wilgoć. Natomiast wiosenne słońce wyciąga je z tej suchej ściółki i one nawet na tych suchych patykach bezlistnych już wspinają się, czekając na swojego żywiciela. Ja muszę powiedzieć, że pierwszy kontakt z kleszczem w tym roku już zaliczyłam, sprzątając suche liście ubiegłoroczne, kiedy jeszcze nie było żadnej zieleni w ogródku.
Jakich miejsc powinniśmy się strzec?
Kleszcze nie są biegaczami. Kleszcze nie skaczą, nie przenoszą się. One podróżują na grzbiecie swoich żywicieli i pozostają, poruszają się właściwie do góry i do dołu, czyli wspinają się na jakieś źdźbła traw bądź na gałązki i pozwalają się, wyczuwają. Nie mają narządu wzroku, natomiast wyczuwają zapach dwutlenku węgla, zapach naszego potu, drgania i one się wspinając się na te trawki do maksymalnie do 1,5 metra, pozwalają się zgarnąć, jeżeli przechodzimy obok nich. Lubią takie ścieżki, którymi przemieszczają się zwierzęta, lubią taką granicę ścieżek i takich średnich krzaków i pozwalają się zgarnąć. Oczywiście nie atakują też od razu, tylko zgarniając je łydką bądź rękawem, wędrują sobie po naszym ubraniu, szukając dogodnego miejsca. Jak napotkają nagą skórę, to też szukają sobie tam, gdzie ta skóra jest taka najdelikatniejsza, wilgotna, żeby jak najbliżej mieć do tych naczynek, które pozwolą im wyssać trochę krwi.
Przy założeniu, że nie zauważyliśmy, że kleszcz zaatakował naszego psa lub kota, czy może zaraz zaatakować też nas?
Tak, może tak. Bardzo często tak się zdarza, że nasi pupile przynoszą na sierści te kleszcze, które nie zdążyły się wkłuć, bo może pies ma obroże, czy po prostu wędruje sobie jeszcze na sierści i chodząc po mieszkaniu może spaść, może znaleźć się na naszym fotelu, w dywanie, bądź przy naszych butach choćby i bardzo łatwo nas rozpozna. Możemy go wtedy zostać, może zaatakowani, to może nie jest odpowiednie słowo.
Chodzi mi o wkłucie. Jeżeli wkłuł się najpierw w zwierzaka,
nie,
czy od
nie,
razu
to już nie.
Nie.
To już nie. To nie ma takich, jak już się wkłuje, to już on bardzo starannie wybiera sobie miejsce wkłucia. Tutaj taką ciekawą rzecz chciałam powiedzieć, że one należą do pajęczaków, które nazywają się akarii. Akarii po łacinie to jest bez głowy. Kleszcz nie ma głowy, on wkuwa taki narząd ssący, który ostatnio słyszałam nazwano ryjkiem. I myślę, że to jest bardzo dobrze odpowiada temu, co się dzieje. On wsuwa tylko ten narząd ssący po to, żeby pobrać krew. Nie robi oczywiście tego po to, żeby nam dokuczyć, tylko taki kleszcz musi przejść w następną formę rozwojową albo złożyć jaja. I on nie wyprodukuje sam białka, w związku z tym musi wykorzystać kogoś, a najlepsze są do tego erytrocyty kręgowców, czyli nas, psa, kota bądź drobnych zwierząt, po to, żeby wziąć jak najwięcej tej krwi, tych elementów morfotycznych, żeby przerobić potem na swoje potrzeby.
I to jedno wkłucie, na ile czasu mu wystarcza?
Do przejścia do następnej formy rozwojowej albo do złożenia jaj, jeśli to jest dorosła samica.
Ile takich wkłuć w ciągu życia wobec tego?
2-3.
Nawet. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Joanna Zajkowska, podlaski konsultant w dziedzinie epidemiologii. Za chwilę będziemy rozmawiać o kleszczowym zapaleniu mózgu. Jak groźne może być kleszczowe zapalenie mózgu?
Sama nazwa wirusa, kleszczowe zapalenie mózgu, wskazuje, że potencjalnym celem tego wirusa może być mózg. W większości przypadków po ukłuciu, nawet jeżeli zostaniemy zakażeni, nasz organizm sobie radzi z tym zakażeniem, bo jesteśmy przyzwyczajeni do radzenia sobie z wieloma infekcjami. Jeżeli sobie nie poradzi, rozwijamy taką objawy grypopodobne. Nazywamy to często letnią grypą, to jest ból głowy, gorączka, łamanie w kościach i na tym choroba może się zakończyć. Natomiast jeżeli nasz organizm sobie z tym nie poradzi, wirus może przedostać się do środkowego układu nerwowego i tutaj najłagodniejszą postacią jest zapalenie opon, wirusowe zapalenie opon. Jest to ból głowy, silna gorączka, wzmożona senność i to jest ta najłagodniejsza postać. Jak mamy mniej szczęścia, to często jest komponenta mózgowa, czyli mamy zapalenie mózgu. I tutaj mamy szereg różnych prezentacji z ciężką śpiączką, z uszkodzeniem mózgu. Możemy mieć zapalenie rdzenia kręgowego, możemy mieć zapalenie korzeni nerwowych. Najczęstszym powikłaniem, które obserwujemy, to jest porażenie splotu barkowego, czyli staje się bezwładna kończyna górna. To jest takie bardzo charakterystyczne powikłanie zakażenia kleszczowym zapaleniem mózgu. Tracimy możliwość unoszenia kończyny do góry, szybko dochodzi do zaników mięśni i tutaj...
Czy to jest odwracalne?
Niestety w małym stopniu. Poprawiamy ruchomość kończyny poprzez rehabilitację, natomiast nie odzyskuje się pełnej sprawności.
W skrajnych przypadkach jak długo trwa leczenie?
To zależy też od rozmiaru...
Od powikłań,
ponieważ najczęściej jest to jednostronne porażenie splotu barkowego, ale może być obustronne, może dotyczyć nawet czterech kończyn i mięśni dźwigających głowę. I tutaj rehabilitacja jest bardzo żmudna, bardzo trudna. Jeżeli dotyczy jednej kończyny, to jednak nie wyrównuje się tych braków i niestety to jest takie uszkodzenie motoryczne, które towarzyszy później do końca życia.
Jak przeciwdziałać kleszczowemu zapaleniu mózgu? Szczepionka.
Jest, mamy szczepionkę. 93 rok był takim rokiem, kiedy mieliśmy gorszy dostęp do szczepionki, do badań, natomiast coś się zadziało w środowisku, jakaś koincydencja czynników zewnętrznych, że było bardzo dużo zachorowań. Kleszcze miały bardzo dobre warunki, łagodna zima, wilgotne lato, bardzo dużo leśników zachorowało. Od 93 roku szczepimy regularnie, pracodawcy szczepią regularnie leśników i nie mamy zachorowań w tej grupie zawodowej. Czyli jest bardzo dobra, skuteczna szczepionka. Natomiast no, ilość zachorowań wzrasta, zmiany klimatyczne temu sprzyjają. Mimo że wiele grup zawodowych regularnie się szczepi, liczba przypadków nie spada, a nawet wzrasta.
Skąd wziąć szczepionkę? Czy można bez recepty? Czy lekarz rodzinny powinien wystawić?
Powinien wystawić lekarz rodzinny i powinien zakwalifikować, no bo do każdego szczepienia jednak potrzebna jest kwalifikacja. Czy w danym momencie możemy zaszczepić, w jakim cyklu, ponieważ mamy te schematy w zależności od potrzeb mogą być dłuższe lub krótsze, przyspieszone bądź takie standardowe. Czy w danym momencie można, czy nie ma jakichś przeciwwskazań, zawsze musi to być jednak zakwalifikowane szczepienie przez lekarza. Ale wola, chęć zaszczepienia musi być wyrażona najlepiej w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
W ilu dawkach?
Podstawowy cykl szczepień to są 3 dawki. Jeżeli zaczniemy dzisiaj, to drugą dawkę powinniśmy wziąć do 3 miesiąca, najlepiej po miesiącu i już po tej drugiej dawce uzyskujemy niemal pełną odporność, 90%. Trzecia dawka do 12 miesiąca jest dawką utrwalającą wygenerowaną odporność i to nam wystarcza u osób młodszych na 5 lat co najmniej, u osób starszych na 3 lata, no bo ten układ immunologiczny działa troszeczkę słabiej.
Są takie opinie, że jeżeli ktoś wziął już tą trzecią dawkę utrwalającą, to tak naprawdę nie musi po 3 czy tam po 5 latach znowu przyjmować szczepionki, że mu to starczy na całe życie.
Szczepionka jest bardzo immunogenna i jeżeli ktoś przegapi tę dawkę przypominającą, to nawet do 10 lat nie trzeba. Tylko trzeba przyjąć tę dawkę, którą przegapiliśmy i dalej kontynuować. Natomiast no, warto przypomnieć, bo jednak ta pamięć immunologiczna się osłabia. Poza tym czasem przyjmujemy leki, które osłabiają wydolność naszego układu immunologicznego, więc warto o tych dawkach przypominających pamiętać.
A czy jeśli zrobimy badanie na przeciwciała, wykaże ono nam, czy musimy faktycznie tą jeszcze jedną szczepionkę przyjąć? Czy możemy się jeszcze wstrzymać?
To jest troszeczkę złudne, dlatego że poziom przeciwciał może być niski, natomiast w kontakcie z wirusem, jeżeli go spotkamy...
Może dawać wystarczającą ochronę.
Tak, te przeciwciała pikują do góry, także to raczej nie kierujemy się obecnością. Chyba że w wybranych przypadkach, jeżeli ktoś miał jakieś leczenie immunosupresyjne.
Dzisiaj w studiu gościmy podlaską konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Joannę Zajkowską, a za chwilę będziemy mówić o boreliozie. Przed chwilą poza anteną powiedziała pani o boreliozie. Magiczna choroba.
Tak, proszę państwa, borelioza jest owiana wieloma legendami, bym powiedziała fake newsami, ale też... Trzeba przyznać, że borelioza często rozwija się podstępnie. To nie jest choroba gorączkowa. Jeżeli mamy szczęście, to po pokłuciu przez kleszcza pojawia się rumień wędrujący, bardzo charakterystyczna zmiana skórna, która informuje nas, że zostaliśmy zakażeni boreliozą. Jeżeli nie ma tego rumienia, czasami choroba może rozwijać się podstępnie. Po 1,5 miesiąca możemy mieć objawy neurologiczne, po dłuższym okresie czasu możemy mieć objawy stawowe, czy również neurologiczne. I to powoduje, że mając pewien problem medyczny, sami szukamy czasami rozwiązania i sami wykonujemy badania w kierunku boreliozy. Natomiast nie zawsze wynik dodatni świadczy o chorobie. To świadczy o naszej pamięci immunologicznej, że zetknęliśmy się, wyprodukowaliśmy przeciwciała i te przeciwciała, ten dodatni wynik powinien potwierdzić objawy, które pasują do boreliozy. Natomiast w bardzo wielu przypadkach tak się dzieje, że szukamy przyczyny swojego złego samopoczucia i ufiksujemy się na boreliozę i sami wykonujemy badanie i sami szukamy kogoś, kto będzie nas leczył. I tutaj czai się wiele pułapek, bo czasami możemy ominąć inną chorobę bądź nie zauważyć innych symptomów, fiksując się tylko na samej boreliozie. Dlatego mówię, że to jest magiczna choroba, bo czasami wyjaśnia wszystkie nasze problemy.
A leki na boreliozę są dość inwazyjne? Chodzi o to, że jeżeli je przyjmiemy, a się okaże, że tak naprawdę mamy inną chorobę, a nie boreliozę, to jakiego rodzaju spustoszenie mogą dokonać?
Bardzo pięknie
organizmie?
To pani sformułowała. Otóż Borrelia burgdorferi, czyli bakteria, która odpowiada za boreliozę, jest bakterią, która wywodzi się ze środowiska zwierzęcego. To nie jest bakteria szpitalna, to nie jest przenoszona od człowieka. Ona jest wrażliwa na antybiotyki. I badania tak zwane evidence-based medicine, czyli nauka oparta na dowodach, mówi, że do 28 dni kuracja antybiotykowa absolutnie wystarcza. Jeżeli mamy później jakieś dolegliwości, to wymagają one leczenia, ale już nie z użyciem antybiotyków. Natomiast jeżeli nie trafimy z rozpoznaniem, mamy dokuczliwe bóle stawów i one nie ustępują po leczeniu antybiotykoterapii. Często tak się zdarza, że szukamy innego lekarza, szukamy gabinetu, który dalej będzie nas leczył antybiotykami. Niestety zdarzają się wielomiesięczne kuracje. Natomiast antybiotyk nie wybiera tylko jednej bakterii. Wybija wszystkie bakterie, które są na niego właśnie wrażliwe. Wszystkie bakterie, które mamy wrażliwe w przewodzie pokarmowym. W związku z tym jest to na pewno postępowanie nieprawidłowe i przed tym chciałam Państwa ostrzec, że zawsze, że nie leczmy się sami, skonsultujmy z lekarzem specjalistą, dlatego że choroby z autoagresji dają wyniki dodatnie, natomiast na pewno nie wyleczymy ich antybiotykiem.
W jaki sposób Pani rozpoznaje boreliozę od innych chorób? Wyklucza te akurat boreliozę.
Po pierwsze, przede wszystkim objawy. Objawy borelioza to nie są wszystkie objawy, które ktoś wylistował w internecie, bo takie listy się zdarzają. Borelioza ma konkretną prezentację. Jeżeli podejrzewamy, że może to być borelioza, bądź szukamy boreliozy jako diagnostyki różnicowej, wykonujemy badania serologiczne. Badania, które są rekomendowane, czyli pierwszy test ELISA, weryfikowany testem Western Blot. Poszukiwanie innych testów nie ma uzasadnienia w tej chwili. Wydawanie ogromnych sum pieniędzy na badania, które wysyłane są gdzieś za granicę, to jest, proszę Państwa, komercyjne też działanie. Jeżeli borelioza ma być, powinna wyjść w badaniach tych, które są zalecane. Jeżeli mamy wątpliwości, ponieważ czają się, jest wiele pułapek diagnostycznych, przy dodatnich wynikach możemy mieć w tle chorobę z autoagresji, będziemy mieli utrzymujące się długo wyniki dodatnie, wykonujemy diagnostykę różnicową, poszerzamy tę diagnostykę, patrzymy jaka jest skuteczność leczenia, jeżeli nie ma poprawy po antybiotyku, weryfikujemy rozpoznanie, uzupełniając o dalsze badania. Także no tak wygląda praca specjalisty chorób zakaźnych.
Czy boreliozę da się wyleczyć?
Da się, dlatego że da się...
Bo pokutuje takie przekonanie, że jak już mam tą boreliozę, to do końca życia.
Ja nawet wiem, skąd się bierze takie przekonanie, dlatego że najczęstszą przyczyną poszukiwania boreliozy samodzielnie są bóle stawowe. Bóle stawowe z różnych powodów, z powodu zmian zwyrodnieniowych, z powodu choroby z autoagresji. I jeżeli natomiast borelioza w warunkach europejskich, przede wszystkim to są zmiany skórne, druga prezentacja to są objawy neurologiczne. Te objawy stawowe są naprawdę taką małą częścią stanowią. Natomiast bóle krzyża, bóle kończyn, bóle stawów, bóle na zmianę pogody są naprawdę bardzo częstą przypadłością. No i tutaj możemy błędnie rozpoznać i upatrywać rozwiązania swoich problemów poprzez leczenie boreliozy.
Na koniec, jak ustrzec się przed ukąszeniem kleszcza?
Kleszcze są, jak już powiedzieliśmy, nie mają głowy, tylko mają ten taki ryjek, który wprowadzają do skóry. Natomiast wyczuwają zbliżające się ciepło, drgania, wyczuwają zmierzch dzień i noc, natomiast nie mają oczu, są ślepe. Możemy, no i one czają się na tych źdźbłach trawy, czekając na zbliżający się ciepły kształt. Po pierwsze, możemy ubrać się odpowiednio, żeby nie ułatwiać im zadania, czyli w pełne ubranie, że jeżeli nawet zgarniemy, to żeby ten kleszcz najpierw wędrował sobie po ubraniu, zanim znajdzie skórę, do której może się wkuć. Czyli nie ułatwiajmy mu zadania. Pełne buty, długie spodnie. Jeżeli oczywiście uprawiamy jogging czy biegamy, no to jest dosyć trudno. Drugim sposobem jest ogłuszenie, takie oszukanie trochę tych zmysłów kleszcza. On ma takie specjalne narządy na pierwszych parach odnóży, gdzie wyczuwa ten zapach dwutlenku węgla, te drgania. Możemy spryskać ubranie tak zwanym repelentem, czyli środkiem zniechęcającym kleszcze. Natomiast działa to dosyć krótko, działa mniej lub bardziej skutecznie, ponieważ mamy różne środki. Jeżeli chodzi o boreliozę, bardzo dobrą profilaktyką jest oglądanie ciała zaraz po powrocie z lasu czy z ogrodu, zmiana ubrania, obejrzenie skóry, ponieważ wczesne usunięcie kleszcza w większości przypadków, praktycznie we wszystkich, zapobiega transmisji bakterii do naszej skóry, dlatego że to wymaga pewnego czasu. Ta metoda nie sprawdzi się, jeżeli chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu, dlatego że wirus kleszczowego zapalenia mózgu znajduje się w gruczołach ślinowych, czyli w tej substancji, która jest natychmiast wprowadzona do skóry po to, żeby ten kleszcz mógł sobie bezkarnie żerować. On potem fiksuje sobie ten ryjek takim cementem, wprowadza ślinę.
I robi to bezboleśnie.
I tutaj najlepszym sposobem, jeżeli mamy ogród, jeżeli chodzimy z psem na spacer, jeżeli wychodzimy do lasu, lubimy, po prostu jest przyjąć szczepionkę.
A jeżeli, jak w przypadku boreliozy, to jak długo możemy mieć pewność, że kleszcz w nas siedzi i w jakim czasie go wyjąć, żeby jeszcze nie doszło do zakażenia boreliozą?
Uważa się, że co najmniej 24 godziny są potrzebne po to, żeby ten kleszcz zassał już pierwszą partię krwi, żeby te krwinki zetknęły się z bakterią, dopiero one przechodzą do gruczołów ślinowych, są wprowadzane i to zajmuje co najmniej 24 godziny. Natomiast ponieważ kleszcz znieczula, a czasami wkuwa się w takie miejsca, które są niewidoczne, no niestety możemy to przegapić.
Czyli odpowiednie ubranie, a także w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu. Szczepionki.
Dokładnie tak.
Przypomnę jeszcze, że prawie 11 tysięcy osób z powiatów Sokólskiego i Sejneńskiego może teraz za darmo zaszczepić się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Dotyczy to osób w wieku od 18 do 64 lat z zawodowych grup ryzyka, czyli z rolnictwa, łowiectwa, rybołówstwa. Projekt realizuje Urząd Marszałkowski w Białymstoku, a zainteresowani mogą zgłaszać się do firmy Ermet w Białymstoku, ale także do swoich lekarzy rodzinnych, czy też pytać o to lokalne samorządy. A dzisiaj o chorobach odkleszczowych rozmawiałam z profesor Joanną Zajkowską, podlaskim konsultantem w dziedzinie epidemiologii. Dziękuję bardzo za przybycie do studia.
Dziękuję za zaproszenie. Życzę Państwu bezpiecznych wycieczek do lasu.
A za uwagę dziękuję. Renata Reda, do usłyszenia.